I wracamy do studia, mamy godzinę 7.51 na zegarach i mówiłem Państwu, się przeniesiemy w zupełnie inny obszar świata, czyli do Stanów Zjednoczonych, ale zanim same Stany jako takie, to kraj, gdzie USA mają swoje interesy. Mamy taką informację, nie żyje kluczowy irański generał, zginął z rozkazu Trumpa. Prezydent Donald Trump autoryzował atak w pobliżu międzynarodowego portu lotniczego w Bagdadzie, w wyniku którego zginął generał Qasem Soleimani, dowódca elitarnej jednostki Al-Kudys, działającej w ramach Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej i jeden z dowódców irackiej milicji w Iraku. To jest informacja, którą skomentuje na początek Maciej Kożuszek, szef działu Świat Tygodnik, Gazeta Polska. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Nie wiem, czy te wszystkie trudne nazwy wymówiłem poprawnie, ale informacja jest jasna. Ważny generał, który dowodzi Korpusem Strażników Rewolucji Islamskiej, został zabity z rozkazu Donalda Trumpa.
Że to jest bardzo ważna informacja. Niektórzy komentatorzy w Stanach Zjednoczonych oceniają nawet, że to najważniejszy, to jedno z najważniejszych wydarzeń na Bliskim Wschodzie w ostatnich dziesięcioleci. Nawet takie się pojawiają deklaracje. Oczywiście ważne nie tylko ze względu na postać samego generała, która tym, którzy się interesują Bliskim Wschodem, jest znana, bo to jest człowiek, który był odpowiedzialny. On jeszcze wsławił się w irańsko-irackiej wojnie wiele dekad temu, ale no, w tej najnowszej historii był chociażby odpowiedzialny po 2003 roku za te takie bojówki w Iraku, które wspierane były przez Iran, które za cel miały utrudnianie życia i uprzykrzanie życia jak największe amerykańskim wojskom, i oceniają niektórzy eksperci i analitycy, że nawet za śmierć 600 amerykańskich żołnierzy bezpośrednio może być odpowiedzialny. Ale oczywiście to, co się wydarzyło dzisiaj, to jest reakcja na te takie no, zaczepne działania Iranu w postaci po pierwsze szturmu na ambasadę w Bagdadzie, próby takiego zdobycia tej ambasady, też dokonany przez właśnie grupę terrorystyczną związaną z Iranem, wspieraną przez Iran, no i też ataku na lotnisko w Bagdadzie. Znaczy, i teraz to jest dosyć istotna informacja, no bo ona pokazuje, że administracja Donalda Trumpa idzie w stronę, no, znaczy nie wiem, czy można powiedzieć eskalowania napięcia, ale na pewno nie odstawiania, mówiąc językiem piłkarskim, nie odstawiania nogi w tym meczu z Iranem. Z kolei Iran bardzo mocno dotknięty jest sankcjami ekonomicznymi, które wynikają z zerwania umowy atomowej wynegocjowanej przez prezydenta Obamę jeszcze. I takie jakby w pewnym sensie wydaje się, że ta eskalacja też jest przywódcom Iranu na rękę, mówiąc szczerze. Bo nie mają za bardzo środków takich ekonomicznych do tego, żeby naprawić sytuację w polityce wewnętrznej i politycznych środków. A wiadomo, że takie, no, szczególnie w tych państwach, no, takich teokracjach, można powiedzieć, gdzie panuje islam, pompowanie tego typu emocji może mieć, no, takie pozytywny wpływ, znaczy pozytywny wpływ, no, na dłuższą metę nie pozytywny, ale może sprzyjać władzy w utrzymaniu się po prostu na miejscu, czyli są takie igrzyska, można powiedzieć.
A z drugiej strony to jest rok wyborczy, my rozmawiamy 3 stycznia, czyli za 11 miesięcy, 3 listopada Amerykanie będą głosować na swojego prezydenta, oczywiście w wyborach pośrednich, to wszystko Państwo wiecie, jak te wybory mniej więcej wyglądają, ale rok jest wyborczy, stąd pewnie Donald Trump musi reagować szybko, musi, jak powiedziałeś, nie odstawiać nogi.
No tak, no, ale to też jest, trzeba powiedzieć, w ogóle charakterystyka prezydentury Donalda Trumpa, że on szybko podejmuje decyzje. To nie jest pierwsze takie uderzenie rakietowe. Pamiętamy też, było uderzenie w Syrii, które też decyzja została podjęta dosłownie w ciągu kilkunastu godzin. I mówiąc szczerze, wydaje się, że to nie jest, znaczy, że to jest dobra strategia. Nawet Joe Biden wczoraj czy właściwie dzisiaj już chyba powiedział, że generał Soleimani zasługiwał na śmierć, więc do pewnego stopnia pochwalił tą decyzję Trumpa, chociaż oczywiście powiedział, że to trochę niebezpieczne, no bo to właśnie eskalacja, że Trump wrzucił dynamit do beczki prochu, czy jakoś tak. Natomiast wydaje się, że ten sposób działania Trumpa, to jest pewna konsekwencja. Nie wydaje mi się, żeby to była tak czysto wyrachowana akcja wyborcza, tym bardziej, że no rzeczywiście trafiono, nie był to strzał na oślep, trafiono kogoś, kto był na, jakby no powiedzmy, czarnej liście USA, kto był odpowiedzialny za wiele negatywnych wydarzeń na Bliskim Wschodzie, wspierał chociażby reżim Bashara al-Assada także w negatywnych sytuacjach, więc w tym sensie wydaje się, że to jest pewna konsekwencja i logika w działaniu.
Z drugiej strony szturm na ambasadę w Bagdadzie to mogło być dla Trumpa bardzo politycznie ryzykowne. To mogło wyjść, że administracja w Białym Domu nie jest w stanie zapewnić bezpieczeństwa swoim urzędnikom.
No oczywiście znamy, wiemy też, że to jest jeden z... podobna sytuacja, która się wydarzyła w Bengazji wiele lat temu, była...
Wrażliwie i politycznie, i w popkulturze bardzo silnie.
Tak, tak. Taki powstał film. Zresztą całkiem niezły. Natomiast oczywiście, natomiast ostatecznie to wydaje się, że ten, jak już tak mówimy, w czysto politycznym wymiarze, czy nawet takim PR-owym wymiarze tego wszystkiego, to wydaje się, że Trump póki co jest na górze, bo też zauważmy na jedną rzecz, znaczy, że gdyby to było tak, że Trump prowadził jakąś politykę appeasementu i wtedy nastąpiłby tego rodzaju atak. Wtedy zawsze można by było go krytykować właśnie za to, że nie rozpoznał przeciwnika. On tak zresztą podobnie było w pewnym sensie z administracją Obamy i Hillary Clinton, kiedy była szefem Departamentu Stanu. Natomiast tutaj mamy do czynienia z taką sytuacją. Oczywiście można oskarżać, czy można budować taką teorię, że oto napięcie, które wspólnie z Mike'em Pompeo na linii z Iranem Trump budował, bo to jest widoczne i to nawet komentatorzy, którzy sprzyjają w jakimś sensie Trumpowi, mówią, że często obecna amerykańska administracja tak się fokusuje na Iranie. Ja nawet pamiętam, nawet pamiętam, był tutaj specjalnie wysłannik do spraw walki z antysemityzmem prezydenta USA, był w Polsce, aby rozmawiać między innymi o całej tej akcji wokół ustawy 447, i zapytany o to, jakie są przyczyny antysemityzmu w Europie, on powiedział, że no, jedną z głównych przyczyn jest Iran właśnie, co no już jest taką, powiedzmy, troszkę naciąganą teorią, ale było to skupianie się na Iranie widoczne, więc jakby wydaje się, że to jest pewna logika działania Trumpa. Trump tak mówi, wyznacza pewien cel, stosuje tą tak zwaną logikę czy strategię maksymalnej presji i potem mówi, o proszę, co osiągnęliśmy. Znaczy w przypadku Trumpa jakby on działa też w taki sposób, żeby nigdy nie było wątpliwości, że to, co się wydarzyło, było bezpośrednią konsekwencją jakichś tam jego działań. Znaczy jego działania są bardzo takie zdecydowane.
W samej kampanii wyborczej Iran, kwestie bliskowschodnie będą grały rolę, czy to będzie tylko kampania o tym, komu żyje się lepiej, że jest najniższe bezrobocie, że zarobki rosną, że gospodarka się rozwija?
W kampanii wyborczej w Stanach w pewnym sensie widać pewne podobieństwo do sytuacji w Polsce. Znaczy właśnie to nie jest tak, że debata będzie się toczyła pomiędzy tymi, którzy mówią, że żyje się lepiej, czyli Trumpem i jego obozem, bo rzeczywiście gospodarka znajduje się w całkiem niezłym stanie i ta stopa życia Amerykanów rośnie.
Bo jak się posłucha Trumpa na różnych wystąpieniach wiecowych, to on głównie o tym mówi. Iran jest gdzieś tam, on się pojawia, tak, ale jest w tle. Na pierwszym punkcie jest najmniej bezrobotnych czarnoskórych Afroamerykanów od iluś tam lat. Najmniej wśród kobiet bezrobotnych od iluś tam lat, etc., etc.
Tak, oczywiście... Oczywiście to jest tak, że Trump ma taką tendencję, że on często, że w sensie, że w jego języku nie istnieją takie stopniowanie, że tam on powie na przykład, że jest trzeci najlepszy wynik od powiedzmy 1950 roku, tylko zawsze wszystko jest najlepsze, największe i tak dalej. Część z tych statystyk, które on podaje, są takie no, lekko naciągane. Natomiast rzeczywiście ta sytuacja jest niezła. Jakby, to jest jakby cały paradoks Trumpa. Podobnie jest w Polsce, że jakby takie takie efekty, takie, które są najbardziej mierzalne tych rządów, są dosyć pozytywne. Natomiast no, opozycja w Stanach Zjednoczonych, czy demokraci w Stanach Zjednoczonych przede wszystkim odwołują się do tego, takiego można powiedzieć, jakiegoś systemu wartości demokratycznych, prawda, ukazując Trumpa, że on tutaj dokonał jakiegoś przestępstwa. Przy czym wydaje się, że w Stanach, no to jest moja ocena, może ktoś się z nią nie zgodzi, ale w Stanach to jeszcze są mniejsze podstawy do tego niż w Polsce. Rzeczywiście to, co podstawy, które, znaczy impeachment, który się toczy przeciwko Trumpowi, znaczy on może się toczyć i może trwać, bo impeachment to jest procedura polityczna, natomiast ostatecznie tak naprawdę no, nikt poważny nie mówi, że Trumpowi zarzuca się jakiekolwiek przestępstwo.
A właśnie, impeachment w jakim jest miejscu? Jedna izba go przyjęła i teraz, jak rozumiem, czekamy, aż przekaże sprawę izbie drugiej.
No tak, to jest taka dosyć absurdalna sytuacja, bo demokraci, którzy, jak wiemy, mają przewagę w izbie reprezentantów, spieszyli się z tym, żeby przyjąć te artykuły impeachmentu, jak sami zresztą powiedzieli wprost, bo nie chcieli, żeby Trump ukradł następne wybory, tak? Czyli w pewnym sensie, no to już jest też pokazanie, w jakiej oni są mentalnej fazie swojego myślenia o polityce, bo rzeczywiście to wygląda tak, że oni większą mają nadzieję na impeachment niż na wygranie wyborów w 2020 roku. No ale spiesząc się demokraci, z kolei tak naprawdę no to całe to postępowanie impeachmentowe dosyć po łebkach potraktowali i ta jakby to ciało dowodowe, które udało im się zebrać, jest dosyć wątłe. To znaczy, rzeczywiście jest tam, jest ten pierwszy zarzut, który mówi o nadużyciu władzy, natomiast nadużycie władzy po pierwsze nie jest przestępstwem, a po drugie no, wiemy, jak wyglądała ta sytuacja z tą rozmową z Zełenskim. Rzeczywiście tam potwierdzili niektórzy świadkowi, że istniało quid pro quo, czyli że mieliśmy do czynienia z taką sytuacją, że Trump w zamian za pomoc w udzieleniu, znaczy pomoc w odnalezieniu informacji na temat Joe Bidena i jego syna Huntera, który był w Radzie Nadzorczej ukraińskiej spółki gazowej, gdyby ta pomoc nie została udzielona, on miał z kolei wstrzymać pomoc militarną. Tylko problem polega na tym, że rzeczywiście nawet jeżeli świadkowie mówią, że była tam sugestia quid pro quo, albo że w innych rozmowach się to pojawiało, no to problem polega na tym, że realnie, faktycznie takiego quid pro quo nie było, dlatego że ta pomoc została udzielona, nie została wstrzymana pomoc dla Ukrainy, a z drugiej strony też nie było żadnej pomocy realnej ukraińskiej prokuratury w znajdowaniu kompromatów.
Ale jak rozumiem, była jakaś groźba, sugestia, że tak się mogło stać.
Czyli była groźba, no więc jeżeli... Szantaż. Oczywiście można powiedzieć, że to nie jest zachowanie godne prezydenta Stanów Zjednoczonych.
Albo ble.
Natomiast nie jest to też przestępstwo przede wszystkim. To jest, bo wiemy, że w akcie, znaczy w konstytucji mówimy o groźnych przestępstwach lub poważnych przestępstwach lub wykroczeniach, jako powodzie, za którym... No i drugi powód, który wymienia się, czyli obstrukcja pracy Kongresu, no już w ogóle jest wzięty z czapy, ponieważ nie może być mowy o obstrukcji, jeżeli nie zostały wydane żadne nakazy sądowe, żeby się stawić przed Kongresem, a takich nakazów po prostu nie było. I teraz to, co jest ciekawe, jeżeli mamy jeszcze czasu, to jest to, że dlatego Nancy Pelosi, spikerka Izby Reprezentantów, nie przekazała dokumentów jeszcze do Senatu, ponieważ ona mówi, że no, ona ma wątpliwości, czy senatorzy, no, którzy większość w Senacie mają Republikanie, będą bezstronni i będą nie wzważali na swój interes partyjny, czyli uczciwie się tą sprawą zajmą. Nawet niektórzy demokraci w takim dosyć uniesieniu nieuzasadnionym sugerowali, że w ogóle republikańscy senatorzy
powinni się nie zajmować.
W ogóle wycofać się powinni, no bo oni oczywiście są, mają uprzedzenia swoje partyjne, w przeciwieństwie oczywiście do demokratów, którzy do Trumpa mają stosunek bardzo neutralny. No ale Mitch McConnell, lider większości senackiej republikanin, powiedział, że to jest znowu śmieszne i on nie zamierza w ogóle tym się zajmować. I powiedział, czy chociażby Elizabeth Warren, czy Bernie Sanders, czy Joe Biden, czy wszyscy ci ludzie, którzy uczestniczyli w tych impeachmentowych, czy Nancy Pelosi, to oni są, czy oni są bezstronni i poza, nie patrzą na swój partyjny interes? No oczywiście, że nie. I on powiedział, to jest proces polityczny, ja go tak w taki sposób zamierzam traktować. Natomiast jakby najśmieszniejsze jest w tym wszystkim to, że gdzie jeszcze ci demokraci, którym się nie udało tak naprawdę zebrać tych, tak, no tak, tego, nie znaleźć tej jak to się mówi, dymiącej spluwy. czy strzelby, czy rewolweru, mają teraz oczekiwanie, że republikanie w Senacie dokończą za nich tą pracę, to znaczy innymi słowy wezwą świadków, których demokraci nie zdążyli wezwać i tak dalej, i tak dalej. Więc ten impeachment to jest trochę tak, ja napisałem niedawno taki tekst do Gazety Polskiej, że coraz częściej w polityce, ale nie tylko amerykańskiej, ale w ogóle światowej, mamy taką sytuację, że jest dużo się mówi, wyciąga się najbardziej, najcięższe argumenty, bo w debacie, jak głosowano nad impeachmentem, Nancy Pelosi mówiła, że to, co zrobił Trump, to jest pogwałcenie tego, co starali się stworzyć ojcowie założyciele, a z kolei inny republikański poseł, przedstawiciel Izby Reprezentantów powiedział, że to przypomina mu, jak Poncjusz Piłat skazywał Jezusa Chrystusa, więc też już tam pojechał ostro, ale cechą tego wszystkiego jest to, że mimo tego, że świstają kule i są wybuchy i tak dalej, na końcu się okazuje, że nikt nawet nie został ranny, to znaczy i tak się skończy z tym impeachmentem, to znaczy, że po całym tym procesie Senat po prostu odrzuci ten wniosek i ani tak naprawdę Trump, ani oskarżający go nie poniosą jakichś tam wielkich politycznych konsekwencji. To wszystko jest jakaś taka, wygląda gra, która dla wszystkich uczestników zawsze kończy się zasadniczo tak samo.
Donald Trump ma pewność, że partia republikańska go wystawi bez prawyborów?
No wydaje się, że tak. Znaczy czy pozycja Trumpa w partii republikańskiej jest o wiele silniejsza niż ta, którą miał bezpośrednio po zwycięstwie w prezydenturze. Nawet to widać także po amerykańskich mediach konserwatywnych. To znaczy, o ile był dosyć silny ruch tych takich tradycyjnie konserwatywnych mediów, gdzie nawet powstał ten ruch Never Trump, czy Nigdy Trump jeszcze przed wyborami, to Trump przekonał część z nich do siebie, a przynajmniej przekonał, większość z nich pozostaje na takiej pozycji, że to jest okropny człowiek i oni w ogóle go nie lubią, ale że uczciwie muszą stwierdzić, że niektóre jego postulaty, niektóre jego pomysły są dobre i że pewne rzeczy udało mu się osiągnąć. I wydaje się, że to poparcie partii republikańskiej jest teraz dla Trumpa dosyć silne. To znaczy ta partia po prostu podjęła taką decyzję gdzieś tam wewnętrznie, że no nie można jednocześnie szukać alternatywy, jeżeli ma się prezydenta w Białym Domu, no, że to jest taka najprostsza droga do jakiejś politycznego chaosu.
A jeżeli Donald Trump ich nie przekonał, na pewno ich demokraci przekonali, żeby Trumpa popierać.
Tak, i to zresztą jakby też jest tak, że no, Donald Trump jest w tej chwili faworytem tych wyborów w 2020 roku. Nie ma dobrego kandydata, zresztą podobnie jak w Polsce, ale przede wszystkim wydaje się, że on ma najbardziej logicznie poukładaną bazę swoich wyborców. Znaczy ona jest, rzeczywiście pewnie nie wygra Donald Trump tego tak zwanego popular vote, czyli nie wygra większości głosów, czyli gdyby nie było w Stanach systemu elektorskiego, tylko zwykłe głosowanie większościowe, to pewnie Donald Trump wybory by przegrał, ale w tym systemie, który obowiązuje w Stanach, jest faworytem. I wszystko na to wskazuje, choć rzeczywiście jeszcze w kampanii może się wiele rzeczy wydarzyć, natomiast no, jedną z głównych cech Donalda Trumpa jest taka, to było widać także w przypadku impeachmentu. Znaczy problem polega na tym, że obojętnie czego Donald Trump by nie zrobił, jeżeli przewinienie by było lekkie, to i tak większość zdecydowana jego przeciwników powie, że to było straszne i kara śmierci, a większość zdecydowana jego zwolenników powie, że nic takiego się nie stało i to znowu kolejny atak liberalnych i lewackich mediów na biednego prezydenta Trumpa, więc trudno sobie wyobrazić jakiś game changer, że tak powiem.
Czyli słynny termin także w polskiej prasie. A na koniec demokraci, bo tam, jak rozumiem, prawybory trwają. Jeszcze się nie było jeszcze pierwszego głosowania.
Nie.
Oni dopiero się układają i tasują między sobą. Faworytem Joe Biden, przynajmniej tak mówią amerykańskie media, zaraz potem Elizabeth Warren, a zaraz gdzieś tam pomiędzy pewnie Bernie Sanders.
No tak, Bernie Sanders jakiś czas temu miał problemy ze zdrowiem, potem się przyznał, że miał zawał serca. Więc
70 parę lat. To jest w ogóle taki wyścig 70-latków.
Nie, w ogóle tak. Nowa idzie, jest jakaś siła i tak dalej. No ale Trump też jest nie najmłodszy, chociaż rzeczywiście udaje mu się zawsze przedstawić jako tego kandydata, który tam, mimo tego, że nie uprawia żadnych sportów i tak dalej, jest jakiś taki witalny bardzo i tak dalej. No z Joe Bidenem jest ten problem i to już coraz częściej demokraci zauważają także i część mediów, że Joe Biden, mimo tego, że jest dosyć lubiany i w roli wiceprezydenta się świetnie sprawdzał i tak dalej, to...
I ma długą karierę i jest centrowy i w ogóle.
Tak,
w ogóle.
Jest centrowy, właśnie nie jest taki agresywny, wszystko w nim jest w porządku, oprócz tego, że jakby no jest średnio taki, średnio porywa kogokolwiek. To ten przydomek, którym go obdarzył Donald Trump, czyli Sleepy Joe, czyli śpiący, czy senny Joe, jak najbardziej pasuje do niego. Są takie, w internecie robią karierę, różne zbitki z jego wystąpień i są takie momenty, że no, nie obrażając nikogo, ale wygląda jak pensjonariusz takiego domu starców, który gdzieś tam się zagubił i przypadkowo wszedł na scenę na chwilę.
A Bernie Sanders, mimo że po zawale, pełen
Bernie Sanders, tak. Bernie Sanders, tak. Oczywiście.
Niesztampowych haseł i pomysłów.
Znowu, z Bernie Sandersem to jest taki sam problem, jak z Jeremym Corbynem w Wielkiej Brytanii. Znaczy, że oni wzbudzają emocje. Często w ogóle, to też jest pewien paradoks, ale często wzbudzają emocje wśród takich młodych wyborców, szczególnie
na kampusach uniwersyteckich.
Na kampusach uniwersyteckich. Oni bardzo się angażują w ich kampanię. Natomiast jakby to też jest cecha współczesnej polityki, że nie można pomylić głębi poparcia, czy jej zaangażowania, entuzjazmu z jakby rozmiarem, czy szerokością tego poparcia. No bo rzeczywiście Bernie Sanders wzbudza entuzjazm, ale pewnej grupy określonej i pokonała go Hillary Clinton, no wiadomo, że nie do końca uczciwie, także, ale wydaje się, że no nie ma szans, żeby wygrać z Bidenem i nie ma szans raczej, żeby wygrać z Elizabeth Warren, chociaż oczywiście i niewykluczone, że Bernie Sanders będzie znowu tym drugim. Natomiast Elizabeth Warren też jest taką kandydatką proekologiczno-socjalistyczną, takim Bernie Sandersem Light i wygląda jest takim połączeniem właściwie tych dwóch kandydatów, niektórych ich cech.
Wybory 3 listopada już w tym roku na prezydenta Stanów Zjednoczonych, początek kadencji kolejnej, albo Donalda Trumpa, albo kogoś z demokratów, a może kogoś zupełnie innego, bo zapominamy, że w Stanach są też inne partie, jest partia konstytucyjna, jest partia liberalna, jest partia zielonych, czy tam zielona, takie partie, które w zasadzie nigdy poza wyjątkami się nie liczyły w wyborach prezydenckich. Może oni zobaczymy, co się stanie 3 listopada. Wiemy, co się teraz stanie w Poranku Wnet. Teraz pożegnamy Macieja Kożuszka, redaktora, szefa działu Świat Tygodnik Gazeta Polska. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję.
I dzięki temu udało nam się nie zrobić przeglądu prasy, ale do gazet wrócimy po godzinie 9:00. Przegląd prasy zapewnił Państwu Maciej Kożuszek, a teraz będzie Chance Tograj.
www.wnet.fm Chance Tograj. Radia Wnet.
Jako, że ja na muzyce się nie znam, ale może Maciej Kożuszek się zna. Tu mamy ekran na białym tle, czarnymi literami, coś napisane. To się czyta miód, czy to się czyta inaczej?
Nie wiem, proszę pana, jak to się czyta. Ja miód 36 i 6.
Dobrze, to teraz zagra miód przez J, U otwarte i T, a piosenka tytule 36 i 6 to chyba tyle, ile ma normalny człowiek temperatury, jak
albo
jest zdrowy.
Foka.
Albo foka. Ja na pewno takiej temperatury nie mam, ale może kiedyś będę miał. Gościem Poranka Wnet jest Stanisław Piotrowicz, sędzia Trybunału Konstytucyjnego. Dzień dobry, panie sędzio.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Wczoraj wyrok z daniem Sądu Okręgowego w Warszawie. Ma pan przeprosić w oświadczeniu telewizyjnym pierwszą prezes Sądu Najwyższego, panią profesor Małgorzatę Gersdorf i sędziego tegoż sądu, sędziego Krzysztofa Rączkę, za to, że miał pan insynuować, że są osobami, które dopuszczają się kradzieży, są złodziejami. Wyrok nie jest prawomocny, ale wczoraj zapadł.
No, zanim odniosę się do tego wyroku, warto przytoczyć fakty, bowiem jako prawnik przywiązuję wagę do faktów, i jak te fakty mają się do obowiązującego w Polsce prawa. Przytoczę po to, ażeby każdy mógł wyrobić sobie własne zdanie na temat tego, co było przedmiotem wyroku. Mianowicie rzecz rozgrywała się 27 sierpnia 2018 roku. Wtedy uczestniczyłem w obradach Krajowej Rady Sądownictwa. Byłem bowiem członkiem tej rady, reprezentowałem tam zgodnie z konstytucją Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, bowiem Krajowa Rada Sądownictwa składa się zgodnie z konstytucją między innymi z 4 przedstawicieli Sejmu i wśród tych przedstawicieli Sejmu byłem również i ja. Gdy w pewnym momencie wyszedłem na korytarz, wówczas podbiegli do mnie dziennikarze. Było tam wiele kamer, dlatego że w tym dniu około 10 demonstrantów próbowało zablokować pracę Krajowej Rady Sądownictwa. A w związku z tym to przyciągnęło wiele kamer, wiele mikrofonów. Gdy wyszedłem na korytarz, wówczas podbiegli do mnie dziennikarze, ażebym skomentował to, co się dzieje. Powiedziałem sobie wówczas, że nie może być tak, ażeby garstka niezadowolonych blokowała pracę organu konstytucyjnego. No i oczywiście padło zaraz potem drugie zdanie, no ale o co w tej reformie chodzi? No, trudno w przejściu wyłuszczyć istotę całej reformy wymiaru sprawiedliwości i sądzę, że nie tego dziennikarze ode mnie oczekiwali, bo na to jest miejsce w innych okolicznościach. W związku z tym odniosłem się do tego, co w tym dniu było ukazywane w wielu stacjach telewizyjnych, poruszane było w wielu ośrodkach radiowych. Mianowicie opinia publiczna była zbulwersowana wieloma przypadkami kradzieży, jakich dopuścili się sędziowie. Ale może nie samymi przypadkami kradzieży, których dopuścili się sędziowie w różnych placówkach handlowych, bo o takich przypadkach w tym dniu była mowa, ale przede wszystkim bezkarnością. Tym, że ci sędziowie w dalszym ciągu orzekają, że w dalszym ciągu są bezkarni. Opinia publiczna była zbulwersowana tym, że człowiek, który sam dopuścił się kradzieży, osądza innych i wymierza kary za to, że kradzieży się dopuścili. I w tych okolicznościach na korytarzu padła moja krótka wypowiedź. Mianowicie brzmiała ona w ten sposób, że chodzi między innymi o to, i tu cytuję, by sędziowie, którzy są złodziejami, nie orzekali dalej, kładąc nacisk na słowo którzy. Moja wypowiedź dotyczyła ściśle określonego kręgu, a więc tych sędziów, którzy dopuścili się kradzieży.
I profesor Gersdorf i profesor Rączka poczuli się urażeni, że to dotyczy ich bezpośrednio?
Tak, mało tego. Ponieważ dokonuje się manipulacji moją wypowiedzią, to chcę przytoczyć drugi fragment mojej wypowiedzi. Mianowicie wtedy dziennikarz zapytał, a kogo pan ma na myśli? Oczywiście miałem świadomość tego jako prawnik, że gdy wymienię jakiekolwiek nazwisko, nawet z tych sędziów, których wizerunki pokazywano w telewizji, pokazywano, jak kamery nagrały, że dopuszczają się kradzieży, ale pomyślałem sobie, że no, nawet jakbym wymienił te z nazwiska, no to padnie zarzut, ale przecież oni nie zostali skazani prawomocnym wyrokiem, w związku z tym naruszyłem ich dobra osobiste. W związku z tym z ostrożności wypowiedziałem drugie zdanie. To zdanie często jest przemilczane w mediach i przemilczane również i podczas postępowania sądowego. Mianowicie doprecyzowałem. Gdy padło drugie pytanie, kogo pan ma na myśli? Powiedziałem, patologiczne przypadki ukazywane w mediach. I to są fakty. No i teraz kwestia prawna. Ochronę dóbr osobistych może wystąpić ten, którego dobra osobiste zostały naruszone. W mojej wypowiedzi, jak widać, nie padło żadne nazwisko, nie padły żadne bliższe okoliczności, które miałyby konkretyzować i wskazywać na konkretne osoby. A to jest wymóg procesowy. Mieli taką świadomość pani profesor Gersdorf, pan profesor Rączka, że trzeba wykazać legitymację procesową, że trzeba pokazać, że to właśnie ich dobra osobiste zostały naruszone. No i tutaj w sposób dość kuriozalny próbowali to wykazać, przytaczając przy tym w pozwie nieprawdziwe fakty. Mianowicie napisano, że ponieważ tego dnia w Krajowej Radzie Sądownictwa prace dotyczyły wniosków sędziów Sądu Najwyższego o przedłużenie pracy mimo osiągnięcia wieku, po upływie którego przechodzi się w stan spoczynku, no to na pewno moja wypowiedź dotyczyła sędziów Sądu Najwyższego, a w szczególności ich. No nieprawdą. Wyciągnąłem protokół po czasie, protokół z posiedzenia Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 27 sierpnia, bo nigdy nie lubię być gołosłowny, lubię mieć dowody w ręku, jeżeli o tym mówię. No i oczywiście z protokołu wynika w sposób jednoznaczny, że tego dnia w ogóle nie zajmowano się tym tematem, natomiast posiedzenie dotyczyło zaopiniowania nowych kandydatów do pracy w Sądzie Najwyższym. Nowych kandydatów, wśród nich wielu takich, którzy nigdy dotychczas sędziami nie byli, bo byli na przykład pracownikami naukowymi albo reprezentowali inne zawody prawnicze. Tym samym spełniali również i kwalifikacje do objęcia stanowiska w Sądzie Najwyższym.
Sędzia Michał Laskowski, rzecznik Sądu Najwyższego, mówi trochę przecząc pana słowom, że w tym kontekście padły te słowa w kontekście sędziów, którzy ukończyli 65 lat i mieli dalej orzekać w Sądzie Najwyższym. I chodziło wówczas o usunięcie tych wszystkich sędziów z Sądu Najwyższego. W tej grupie są oczywiście pani prezes i pan sędzia Krzysztof Rączka. Ich dwoje się zdecydowało na złożenie pozwu i teraz to się potwierdziło, tak powiedział sędzia Laskowski, a jeszcze wcześniej sędzia Rączka powiedział, że ten wyrok jest kłopotem dla całego Trybunału Konstytucyjnego. Jak pan sędzia skomentuje tę wypowiedź?
Przede wszystkim ja wiem, pamiętam, bo takiego protokołu w wyciągu zażądałem z Krajowej Rady Sądownictwa. Posiedzenie dotyczyło opiniowania kandydatów do obsadzenia wakujących miejsc w Izbie Karnej, w Izbie Cywilnej, a także w Izbie Dyscyplinarnej i jeszcze w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. W każdym bądź razie, ażeby mieć legitymację procesową i móc wystąpić o ochronę dóbr osobistych, trzeba wykazać, że właśnie dobra osobiste zostały naruszone. Jest dość niezręcznie być komentatorem we własnej sprawie, więc chciałbym przytoczyć to, co jak zareagował na ten wyrok jeden ze znanych adwokatów, były senator Platformy Obywatelskiej. Otóż on dokonał takiego wpisu w mediach społecznościowych. Ja zacytuję w całości. Piotrowicz pozwolił sobie swojego czasu na ogólne, niekierowane do konkretnych osób, słuszne zdanie, tu cytuję, żeby sędziowie, którzy są zwykłymi złodziejami, nie orzekali dalej. Zastanawiam się, pisze pan mecenas, dlaczego to właśnie sędziowie Gersdorf i Rączka wzięli to do siebie, a sąd temu przyklasnął.
Ale uważa pan sędzia, że ten wyrok jest niesprawiedliwy, że jest nielogiczny, że jest sprzeczny stanem faktycznym, że był wydany z innych pobudek niż merytoryczne?
No więc, żeby nie być komentatorem we własnej sprawie, zacytuję dalszą wypowiedź byłego senatora Platformy, prawnika, adwokata. On powiada dalej tak. Dla mnie wyrok jest niezrozumiały i kompletnie sprzeczny z wieloletnim orzecznictwem w tej sprawie, ponieważ zdanie wypowiedziane przez Piotrowicza było kierowane do nieokreślonej grupy osób bez wskazywania, o kogo chodzi. Zastanawiałem się w tym moim twicie, dlaczego akurat dwoje tych sędziów, prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf i sędzia Sądu Najwyższego Krzysztof Rączka wzięło to do siebie. Dla mnie to jest niezrozumiałe. I dalej komentuje, że wyrok ten jest dla niego przeciwny. Mało tego, dodał również, że sprawa jego zdaniem jest natury politycznej i właśnie tak ten wyrok trzeba odczytywać. Tak konkluduje swoją wypowiedź pan mecenas.
A ja bym jednak
był senator Platformy.
Wrócił, chciałbym pana sędziego własne odczucia, bo to jednak pan, no, wyrok jest nieprawomocny, jak rozumiem. Będzie apelacja, bo to już zapowiedział pana adwokat, ale no, to pan jest osobą, która została nieprawomocnie skazana na to, żeby przeprosić czy wpłacić również nawiązkę na rzecz organizacji społecznej.
Chciałbym też zwrócić uwagę na jedną rzecz, ponieważ pan redaktor nie dziwię się temu, bo przecież nie musi znać tej terminologii, ale ponieważ w mediach pojawiają się takie sformułowania, że Piotrowicz został skazany. Otóż nie został skazany, bo skazanie następuje w procesie karnym. To nie był proces karny, tylko proces cywilny.
Słusznie, tak jest, to prawda. Zostało zasądzone przeprosiny, ale są pewne dowody, są pewne racje, a sąd taki, a nie inny wyrok wydaje, bo teraz jest taka wątpliwość wobec, także wśród dziennikarzy, że jeżeli dziennikarz powie, że sądy nie budzą zaufania społecznego, to nagle jakiś sędzia się na to obrazi i dziennikarz będzie musiał przepraszać za takie zdanie.
Panie redaktorze, no przede wszystkim przytoczyłem fakty po to, żeby każdy zobaczył, że orzeczenie sądu pozostaje w sprzeczności z faktami i pozostaje w sprzeczności z dotychczasowym orzecznictwem Sądu Najwyższego, pozostaje w sprzeczności z ustawami. Bo przecież, tak jak słusznie podkreśla to właśnie pan mecenas, były senator, a ja dlatego się powołuję, bo nie chcę tutaj silić się na własną ocenę specjalnie. A on pisze w ten sposób. Piotrowicz nie wskazał konkretnych osób, a artykuł kodeksu cywilnego dotyczący ochrony dóbr osobistych nie ma tu zastosowania. Bo żeby naruszyć dobra osobiste, to trzeba naruszyć dobra konkretnej osoby lub konkretnej grupy osób wskazanych z imienia i nazwiska. No i dalej powiada, że się dziwi, bo to pozostaje w sprzeczności nie tylko z prawem, ale z dotychczasowym orzecznictwem polskich sądów.
A jeszcze wracając do cytatu z pana profesora Rączki, który mówi o tym kłopocie dla Trybunału. Myśli pan sędzia, że to był wyrok, który miał uderzyć także w Trybunał Konstytucyjny?
Nie, ja myślę, że tu chodzi przede wszystkim o to, że jestem twarzą reform wymiaru sprawiedliwości. Czy to się komu podoba, czy się nie podoba. Ja przecież czułem tą presję na sobie przez wiele lat. Mało tego, zdawałem sobie sprawę z tego, że trwa, w cudzysłowie powiem, polowanie na mnie, żeby złapać mnie na jakiejś niefortunnej wypowiedzi i móc oskarżyć. I wypowiadając te słowa, miałem świadomość tego, że właśnie chodzi o to, żebym w sytuacji napięcia, bo jest protest, w sytuacji niekomfortowej, kiedy przechodzę korytarzem, że być może w takiej atmosferze wyrwie mi się jakieś niefortunne zdanie, no a przecież czułem to, że niektórym o to chodzi. No
ten wyrok był elementem tej nagonki, panie sędzio?
I jak widać, nic do tej pory się nie stawiło. Panie redaktorze, nie chciałbym dokonywać ocen. Chcę pokazać, że ten wyrok ma się nijak do prawa i nijak do faktu. A ja jestem twarzą, tak jak powiedziałem, reform wymiaru sprawiedliwości. Niech każdy dokona takiej oceny. Czy to pan mecenas, były senator Platformy, ma rację, czy też nie, w kiedy stwierdza, że jest to wyrok o charakterze politycznym.
To jeszcze na koniec jedna rzecz, może zawodowo trochę mnie intryguje. Dlaczego przeprosiny mają być w stacji TVN24, skoro słowa były wypowiedziane do wszystkich redakcji, które były obecne na korytarzu sejmowym? Czy sędzia jakoś to wyjaśniła, czy to taki...
Myślę, że zwrócono się do tych, którzy są bliscy w tej walce i jak to oni określają, obrony sądów. Rodzi się pytanie obrony przed czym? Obrony przed czym? No, chciałbym też, nie wiem czy jest pora i miejsce na to, ale warto wskazać, że rzeczywiście jeżeli chodzi o funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości, to rzeczywiście łamana jest konstytucja przez tych, którzy noszą na piersiach koszulki z napisem konstytucja. W szczególności mówię tutaj o tym, że konstytucja wymaga apolityczności. Konstytucja mówi o tym, że ustrój wymiaru sprawiedliwości regulują ustawy, a więc władza ustawodawcza. Sędziowie są niezawiśli. Zgodnie z trójpodziałem władz mają wykonywać to, co do tej władzy należy, a więc rozstrzygać sprawy. I w tym zakresie mają być niezawiśli. Natomiast inna władza ma organizować wymiar sądowy i funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości, ma organizować inna władza. Ustawodawstwo należy do kogo innego? Do władzy ustawodawczej, nie do władzy sądowniczej. A więc ci, którzy powołują się na konstytucję, nie przestrzegają tej konstytucji. I na tym ten paradoks przecież polega i na tym polega ten dramat. Łamią konstytucję, angażują się w walkę polityczną, nie przestrzegają zasady trójpodziału władz, bo zgodnie z konstytucją do władzy sądowniczej należy rozstrzyganie spraw, a nie kształtowanie ustroju wymiaru sprawiedliwości, a nie dokonywanie ocen, których ustaw będą przestrzegać, których nie będą przestrzegać. Jeżeli istnieje wątpliwość, zdaniem sędziego, co do zgodności ustawy z konstytucją, to służy temu instytucja pytania prawnego do Trybunału Konstytucyjnego.
Ale część sędziów, część prawników, część polityków nie uznaje Trybunału Konstytucyjnego, twierdzi, że on nie funkcjonuje.
Czyli stawiają się ponad prawem. Ja nie mówię w ten sposób, że ja nie będę przestrzegał orzeczeń sądowych. Ja tak nie mówię. Natomiast widać, że niektórzy przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości powiadają, że oni nie honorują instytucji państwa konstytucyjnych, nie honorują wyniku demokratycznych wyborów. No a więc to pokazuje, że stawiają się ponad prawem, ponad konstytucją. Ja przestrzegam wyroków sądowych i będę apelował od tego wyroku, który uważam za niesłuszny.
Apelacja, zobaczymy, jak to się rozstrzygnie w kolejnej instancji. Tymczasem jest orzeczenie, że trzeba przeprosić za cytat osoby, które nie były w tym cytacie wspomniane. To jest pewne nowum w polskim prawie. Stanisław Piotrowicz, sędzia Trybunału Konstytucyjnego, był gościem Poranka Wnet. Dziękuję bardzo i do usłyszenia.
Serdecznie dziękuję, kłaniam się państwu.
Mamy godzinę 8:39 na zegarach. To teraz piosenka Daw Mercy. Need to be it and take it to the verse now. Yeah.